Ja myślę, że to, co chcę powiedzieć, to chyba jest trudne. Ale zdecydowałem się, żeby o tym mówić, bo wierzę, że jest to ważne. I wierzę, że jest to to, co powinniście dzisiaj usłyszeć. Będę mówił na temat, który mam dzisiaj na sercu i do tego zdałem sobie sprawę, tak jak przy wielu lekcjach, które dane było mi głosić, że są pewne prawdy, które właściwie powinny działać jako szczepionka, powinny być zaaplikowane wierzącym dosyć szybko po ich nawróceniu. Tak z biegiem lat dochodzę do takiego posegregowania sobie rzeczy, że są całe bloki lekcji, które owszem po kolei dobrze jest przekazywać, nauczać, studiować z wierzącymi, ale są pewne nauczania, które są jak szczepionka, które im szybciej się poda tym, którzy przyszli do Królestwa Bożego, tym lepiej. I to nauczanie, które dzisiaj chcę wam przekazać, myślę, że jest jedną z takich szczepionek i żałuję, że wszyscy, których znam, nie spotkali się z tym od początku. Żałuję, że mnie tego nie podano od początku, chociaż jestem wdzięczny Bogu, że może sam włożył mi w zanadrze to przesłanie, którym się dzielę i ono jakoś może spontanicznie realizowało się tak, że oszczędziło mi wiele. No właśnie, o czym chcę powiedzieć? Chciałbym dzisiaj was nauczyć czegoś odwrotnego, co prawdopodobnie inni będą czynić, bo inni będą uczyć myśleć. Tak nawet niedawno mieliśmy konferencję z pewnym pastorem, który mówi, że trzeba myśleć, dużo myśleć. Okej? Tak? Czy to jest w porządku, myśleć? To jest nawet całkiem w porządku. Nawet Biblia mówi, że bądźcie mądrzy, czyli ta głowa powinna być używana, ale ja dzisiaj chcę w drugą stronę. Chciałbym was dzisiaj pouczyć niemyślenia. Nie myśleć. Wiecie, że są chwile w naszym życiu, kiedy jest to tak okrutnie trudne, że graniczy z cudem i potrzeba cudu czasami, żeby powstrzymać się od myślenia. I ja chciałbym w tym pomóc wam dzisiaj. I jestem przekonany, że jeżeli nie nauczymy się nie myśleć w odpowiednim momencie, no to możemy nawet wypaść z gry. Możemy stracić to, co osiągnęliśmy. Dlatego wszystko ma swój czas, tak jak jest napisane w Księdze Kaznodziei Salomona, każda sprawa pod słońcem ma swoją porę, a więc jest czas myślenia, jest czas wymyślania, jest czas główkowania, kombinowania, mądrzenia i jest czas niemyślenia. I teraz jest czas uczenia się niemyślenia. I ja mam taki tytuł na tą lekcję, bo to tytułem nie jest nie myśleć, tytułem jest pokora umysłu. Kiedyś siedziałem nad lekcjami o pokorze, to aby łatwiej było mi nauczać na ten temat, to sobie podzieliłem ten temat tak według mojego zrozumienia na pokorę serca, pokorę ducha, pokorę umysłu, język pokory, egzamin pokory. Te lekcje mi się bardzo podobają. Więc uprzedziłem lojalnie ci, którzy słyszeli to niedawno. Trudno będziecie mieli okazję pogłębić to nauczanie dzisiaj, słysząc je jeszcze raz. Nie będę rozszerzał nauczania o pokorze w tych różnych innych aspektach, ale czy ktoś jest ciekawy, na przykład, co to jest język pokory? To jest ciekawy? Być może do innych wniosków byście doszli. Ja tylko wam mogę zdradzić takie hasła, żeby się nie rozkminiać. Język pokory to po prostu milczenie. A egzamin pokory? Chcecie wiedzieć? Według mojego najlepszego objawienia, jakie mam, egzamin pokory to zdolność przyjmowania uwag. Pokora serca, to ja wierzę, że przejawia się w zdolności pamiętania tego, co Bóg uczyni w naszym życiu, czego nas nauczył i budowania na tym. No ale teraz chcę mówić o pokorze umysłu, czyli innymi słowy chcę uczyć nie myśleć wtedy, kiedy jest to naprawdę bardzo ważne. I chcę tobie dzisiaj udowodnić, że wiele rzeczy w twoim życiu, wiele okoliczności tak naprawdę wystawiły Cię właśnie na takie doświadczenie, w którym Ty potrzebowałeś wybrać pomiędzy niemyśleniem, a kombinowaniem, które mogło graniczyć z bluźnierstwem, albo ze zwiedzeniem, albo z bredzeniem, z pleceniem głupot. To jest tak jak z Gagarinem, który w odpowiednim momencie powinien był nie myśleć, bo wsadzili go w tą rakietę, wyleciał w kosmos, wyjrzał przez okno i zobaczył i mówi, Boga nie. Ja nie widział tam Boga, Boga nie ma. Prawda? Więc skoro nie było odpowiednich argumentów na to, że Bóg jest i on zobaczył, że go nie ma, wyciągnął taki wniosek. Wow, więc może najpierw zacznijmy z historią choroby, żeby tak było jasne, co my dzisiaj chcemy tu uzdrawiać w tym miejscu. Więc problem związany z tym, o czym chcę mówić, rozwija się w taki sposób. Trafiasz do zboru, nawracasz się, przyjmujesz biblijne nauczanie, masz eurekę, po eurece jest akcja, działasz, jesteś szczęśliwym, radosnym chrześcijaninem, tak dobrze tobie jest ze wszystkim, tak jest fajnie, jesteś taki zadowolony, jest generalnie czas na alleluja, ale potem przychodzi czas na mijanie czasu, czas mija generalnie. I kiedy on mija, przychodzą oprócz różnego alleluja i różnych radości, przychodzą też zaskoczenia. Kiedy przychodzą zaskoczenia, następnie mamy czas na wnioski. I myślę, że rozdroże, do którego dochodzimy, to jest właśnie w tym punkcie. Kiedy po tym pierwszym naładowaniu biblijnych bitów, po tej pierwszej eurece i akcji, nie wszystko zadziałało tak, jak myśleliśmy, że ma działać i nie tak, jak powiedziano nam, że będzie. Mówili, że wszystko będzie dobrze, że wszystkie problemy znikną. A jeśli nawet tak nie powiedzieli, to powiedzieli, że będzie rozwiązanie na wszystkie problemy i że Bóg da nam zrozumienie każdej sprawy i że Jezus uzdrawia i że głosimy Ewangelię, ludzie się nawracają i że zbór jest też chwała Bogu. Mówili nam takie rzeczy. Ale potem, kiedy przeżyłeś to wszystko i zaskoczony zostałeś tym faktem, że nie tak to właśnie jest, jak ci powiedziano, jest czas na wnioski. I jakie wnioski wyciągniesz, w taką drogę pójdziesz. I tu jest punkt rozdroża i to jest miejsce, gdzie chrześcijanie się rozstają. I myślę, że to jest właśnie tak jak z młodzieżą, kiedy wszyscy idą do szkoły podstawowej, no to tworzą jedną grupę, ale potem jest czas wyboru i każdy idzie w swoją stronę. Różne szkoły się obiera. Niektórzy w ogóle szkoły nie wybierają, a niektórzy mają swój kierunek. I jest punkt wyboru, w jakim kierunku ty pójdziesz. To jest właśnie ten punkt, w którym ty zaczynasz wyciągać wnioski z okoliczności, w których nie stało się tak, jak miało się dziać. Czyli to są okoliczności, gdzie dzieją się rzeczy, których nie akceptujemy, nie rozumiemy, dlaczego w ogóle mają miejsce i nie możemy im zaradzić. Rozdroże jest w miejscu, może rozpocząć się przynajmniej w miejscu, gdzie dzieją się rzeczy, których nie akceptujesz, nie rozumiesz, dlaczego w ogóle mają miejsce i nie możesz im zaradzić. Niektórzy, nie wiedzieć czemu, w takich trudnych momentach wyciągają trafne wnioski, wzrastają, ich życie się rozwija, trafiają do celu, jest rozwój i wzrost. Ale niektórzy wyciągają złe wnioski. Dlaczego niektórzy wyciągają złe wnioski? I źle kończą. Zaraz podam przykłady tego, co mam na myśli, kiedy mówię, że złe wnioski. Ale najpierw, dlaczego wyciągają ludzie złe wnioski w tym miejscu rozdroża, kiedy brakuje im objawienia, a oni chcą je koniecznie mieć. Więc rozdroże i złe kierunki są rezultatem tego, że wyciągane są wnioski na siłę. Czyli co ja ciągle mówię, że przychodzi czas do życia każdego człowieka, kiedy musi podjąć decyzję pomiędzy niemyśleniem, decyzją, że nie będzie myślał, nie w ogóle, ale w danym kluczowym momencie, a wyciąganiem wniosków na siłę. My jesteśmy bardzo głodni odpowiedzi. Za odpowiedziami, no szalejemy. Ludzie płacą pieniądze, żeby znać odpowiedź na teraźniejszość i przyszłość. Dzieci dręczą pytaniami. Dorośli dręczą pytaniami. A tutaj, żeby powstrzymać się z dążeniem do odpowiedzi, czasem właśnie potrzeba tej pokory. Jest dużo niewiadomych w określonym momencie. Przychodzi moment, który dotyka twojego serca. Rozpaczliwie chcesz znać odpowiedź, ale jest wiele niewiadomych. Co ludzie robią? Silą się na wynik. No ale to nawet logicznie można dojść do tego, że jeżeli masz wiele niewiadomych i zmuszasz się do wyciągnięcia wniosku, musi być błędny. Gdy masz wiele niewiadomych, a na siłę chcesz znać odpowiedź, nie czekasz na Boga, wtedy zaczyna się bredzenie, zgadywanie, zamieszanie. No i może jakieś przykłady. No tak, ludzie od zawsze modlili się do Boga, żeby ich uzdrowił. Takich różnych przykładzików to można bardzo wiele przytaczać. No na przykład w dziedzinie uzdrowienia. Modlisz się o uzdrowienie i uzdrowienia nie ma. Zdarzyło się tobie, że nie otrzymałeś uzdrowienia? Wiecie, jakie wnioski ludzie na zewnątrz wyciągają? Wy jesteście, myślę, tutaj nawróconymi ludźmi, więc może aż takich nie wyciągnęliście. Że po prostu uzdrowienie skończyły się. Skoro Bóg nie uzdrawia, nie odpowiada, to znaczy, że uzdrowień nie ma. Albo po katolicku. Bo widocznie choroba jest krzyżem, który trzeba na siebie wziąć i to jest taka wola Boża, którą trzeba przyjąć, zaakceptować. No bo jakaż jest inna odpowiedź, tak? No taka pierwsza się nasuwa, taka pierwsza prosto z kapelusza. No, wy dzisiaj dobrze wiecie, jak to jest bardzo błędna i heretycka odpowiedź, zupełnie nie mająca związku z Bożą prawdą. No ale jeżeli człowiek sili się na prędką odpowiedź, to takie głupstwa sam sobie zaserwuje. I sami widzicie wokoło, jak ludzie taką właśnie rządzą odpowiedzi, swoje życie zniewalają. Znamy fantastyczne przykłady ludzi, którzy w biblijny sposób do tego podeszli, poczekali troszeczkę, mieli więcej pokory umysłu. Jedno z bardzo inspirujących dla mnie przykładów, świadectw, to było to, co może większość z was słyszała. Hunterowie, tak? Modlili się o uzdrowienie i pierwsze 1000 osób nie zostało uzdrowionych i jeden umarł. Tak? Kiedy słuchałem tego 20 lat temu, pomyślałem, to jest zachęcające, że można nie myśleć, nie zastanawiać się, dlaczego nie ma rezultatów i dlaczego ktoś umiera po modlitwie. Nie myśleć, dlaczego, tylko dalej wierzyć w to, co mówi Bóg w swoim słowie i iść do celu. To jest pokora umysłu. Lediajew powiedział fajnie na konferencji w Polsce, że na przykład o uzdrowieniach coś wiemy, czegoś nie wiemy. W związku z tym nie musimy silić się na odpowiedź, kiedy tych odpowiedzi nie ma. I pewne znamy, możemy się nimi dzielić i dawać ludziom, ale niektórych nie znamy. I dobrze jest umieć powiedzieć, nie wiem. Tak, albo na przykład języki. Ja spotkałem 30 lat temu wierzących w zborze, w którym wzrastałem, którzy nie otrzymali daru mówienia językami. I oni nie znali odpowiedzi na to. Jeden taki brat, który modlił się o języki 30 lat w swoim życiu, powiedział, kiedy ja go atakowałem tym tematem, mając tam paręnaście lat, on mówi, że to nie jest dar dla niego. On widocznie ma inny, bo on się modlił i Bóg mu nie dał języków, więc wpadł na taki pomysł, że to widocznie nie jest dla niego. Tak. Inni wpadli na lepsze pomysły, bo doszli do takiego wniosku, że nie mają języków, bo one przeminęły już. No i trzeba mieć jakąś odpowiedź, by siebie samego uspokoić. Nie wiem, czy wiecie, że obie te odpowiedzi są zupełnie błędne i nieprawdziwe. Zupełnie błędne. zupełnie błędny. Nie będę tego udowadniał, mogę tylko zaserwować świadectwo, że kiedy modlimy się z ludźmi świeżo nawróconymi, nie uwarunkowanymi jakąś teologią, nie mającymi pomysłów chorych na wytłumaczenie, co jeśli to się nie stanie. Bez takich gotowych pomysłów, kruczków, łatwo przyjmują chrzest Duchem Świętym w większości. Tak? Albo są chwile, kiedy nie masz pieniędzy. Może ci z was, którzy dłużej znacie Jezusa, znacie Boże obietnice, wyznawaliście może nie jeden raz, że Bóg jest bogaty, że wy jesteście współdziedzicami w Chrystusie, oznajmiliście to, a następnego dnia nie mieliście pieniędzy. Zdarzyło wam się? Ja ogłaszałem prawdy związane z tym, co mam w Chrystusie przez ostatnie 20 lat dosyć sporo. I Bóg wiele razy okazał się wierny i adekwatnie do tego, co wyznawałem, odpowiedział. Ale było wiele też takich punktów, w których no, wydawało się, że milczy, że jest głucha cisza. Wydawało się, że jest no, beton przede mną i co wtedy powiedzieć? No, katolicy wpadli na pomysł, żeby wytłumaczyć biedę. Wiesz, jak silisz się na odpowiedzi, no to jakieś ci ktoś może podsunąć. No bo powiedzieli, że ubóstwo jest cnotą ewangeliczną. Słyszeliście? Ubóstwo. Cnota ewangeliczna. To jest taki pewien poziom świętości. To jest widocznie taka wola Boża dla człowieka. No skoro nie ma odpowiedzi na to, dlaczego tak jest, to widocznie tak musi być. I tak oto ludzie pogrążają się. Tak, albo może pójdźmy dalej, może ten punkt będzie niektórych z was dotyczył. Mnie dotyczy przez ileś lat. Tak, no zbór się nie rozwija. Nie rozwija się zbór. Ciekawe dlaczego. No i znajdźmy jakąś odpowiedź. No musimy ją znać, bo ją bardzo potrzebujemy. Jesteśmy zdesperowani, wykończeni faktem, że zbór się nie rozwija. Zróbmy coś. Ja sobie myślę, ilu wierzących w tym narodzie katowało się poszukiwaniem odpowiedzi, zmuszaniem się do myślenia w czasie, kiedy tak naprawdę należałoby może spokojnie usiąść w fotelu, popić może kawą i poczekać, aż coś Bóg uczyni. Ja przez ileś lat zastanawiałem się, kiedy chociażby przez zbór w Kutnie przewijali się ludzie i frekwencja pozostawała ta sama. Tak trochę takie katowanie, które na konferencjach było preferowane, serwowane, trochę mi się udzieliło. Bo pojechało się przed laty na konferencję, gdzie powiedziano, kluczem są kościoły komórkowe. Aha, spróbujmy. Nie zadziałało. No to może kluczem są te grupy, bo tam jest, dokładnie ma być po 12 i potem się dzielą. Też nie tak. To może w drugą stronę. Kluczem to będzie, kiedy zastosujemy pewną tam metodę, że zrobimy tak, jak to było tam dokładnie w tym mieście. Strasznie mi się podoba świadectwo Jerry'ego Wilkersona. Ilu z was słuchało? Słuchałem tego kilkakrotnie, to jest no, bardzo fajne i cieszę się, że publicznie on opowiadał, jak to zakładał zbór syn Dawida Wilkersona, tak w skrócie tylko przytoczę, i poszukiwał jakiegoś super eliksiru odpowiedzi, która pokaże mu, jak przebić sufit, jak on to powiedział, według Amerykanów nazywają to plato, tak? Ten poziom, którego nie można przebić, ta frekwencja, która nie chce się zwiększyć. On tyle metod różnych stosował i za każdym razem działało do pewnego czasu, aż w końcu odkrył, że to zupełnie nie o to chodzi. I Bóg pokazał mu, jakie jest wyjście dla niego, że on po prostu musi odpocząć przed Bogiem. Wyłączyć tą zmaganinę całą bezsensowną. Po prostu jest taki czas, kiedy on musi w pokorze ugiąć się przed Panem i pozwolić, aby Bóg wykonał swoją pracę w nim, po prostu. Ja po iluś latach zastanawiania się, dlaczego zbór się nie rozwija, dlaczego robimy rzeczy i nie ma efektu, w końcu sam do siebie powiedziałem tak. Szczerze i z wiarą sobie oznajmiłem, chłopie, nie ma tutaj w tym żadnej twojej winy, po prostu. Nie masz żadnego powodu, żeby się oskarżać. Masz czyste sumienie. I dobrze, i dziękować Bogu, że aż tak bardzo różnych metod nie kupowałeś, aby je próbować. Zupełnie to nie ma sensu. Ja myślę, że myśleć potrzebujemy, kiedy Bóg przynosi do nas swoje słowo, kiedy wkłada objawienie, kiedy popycha nas w odpowiednim kierunku, kiedy daje nam słowo, abyśmy wzrastali. To jest czas, abyśmy nad nim myśleli i abyśmy je konsumowali, abyśmy je brali i rośli. Ale jest czas, kiedy trzeba usiąść przed nim i w końcu też któregoś razu, jeśli jeszcze w tym punkcie, w tym przykładzie pozostać, któregoś razu zapytałem się nawet Boga, co ja mogę zrobić, żeby zbór zaczął wzrastać. Ja to mówiłem u nas wielokrotnie. Bóg powiedział mi bardzo wyraźnie, czasami pamiętam nawet miejsce, w którym mi powiedział. Pamiętam, że jechałem samochodem przez wiadukt i pytałem się go o pewną kolejną działalność, w którą możemy wejść lub nie. I pamiętam, że jadąc przez wiadukt przyszła wyraźna odpowiedź, na tyle, że nawet miejsce zapamiętałem. Powiedział, nie jesteś w stanie nic uczynić, aby ludzie zaczęli się nawracać. Powiedziałem widocznie, dzięki Ci Boże, że potwierdziłeś mi to, co zrozumiałem, że jest czas, aby nie myśleć, że jest czas na inne rzeczy, zaraz powiem jakie. Na szczęście Bóg jeszcze wtedy dodał, powiedział mi, że przyjdzie chwila, kiedy sam uczynię, że ludzie będą drzwiami i oknami uderzać do kościoła. Hallelujah. A człowiek był gotowy katować się, myśleć, a może ta metoda, może ta konferencja, może ta opcja. Wow. Wiecie, nowości i przebudzenia. Znacie to może z historii, jeśli czytaliście historię Kościoła lub historię przebudzeń. Nowości zawsze za sobą pociągały falę krytyki i prześladowań. Prawda? Słyszeliście o tym? Tak? To jest normalne, że każdy kolejny ruch przebudzeniowy najczęściej w dodatku o zgrozo jest prześladowany przez jego poprzednika, który był bezpośrednio przed nim ruchem przebudzeniowym. Ale generalnie te już zastygłe, poprzednie formacje zazwyczaj tą nowość prześladują. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ci, którzy wzrośli, którzy nabrali poznania, którzy czują się dojrzałymi w poznaniu, czują się kompetentni, czują się powołani i zobowiązani do tego, żeby wyrazić ocenę i osąd. A tak naprawdę nie mają ani objawienia, ani zrozumienia na temat tego, co się dzieje, ale wydaje im się, że staż ich do tego zmusza. Tak? Czyli po prostu razem z poznaniem nadymali się, nawet nie zauważyli, że stali się pyszni, że chcą opiniować, ale nie mają objawienia, nie mają poznania. Więc rezultatem co jest? Zaprzeczenie. Rezultatem jest krytyka i osąd. Rezultatem jest co? Zwalczanie rzeczywistego Bożego działania. Ludzie, którzy nie mają pokory w umyśle, którzy nie potrafią zatrzymać swojego myślenia, kiedy nie ma tam objawienia, dochodzą do krytykowania tego, co Bóg czyni. Czy nie jest tak? Jest coś w tym, co mówię? Są też tacy ludzie, którzy wzięli Biblię do ręki i w ich umyśle pewne rzeczy się nie zgadzały. Stwierdzili, że to, co im umysł powie, to jest prawda. To chyba też gnostycyzm na tym polega, tak, że umysł jest narzędziem do poznania prawdy i w zasadzie wszystko, co umysł powie, to jest prawda, czego umysł mi nie potwierdzi, to nieprawda. Tak jakby czasami mam wrażenie, spotyka się to wśród niektórych. I na przykład taki pan Kosidowski wziął Biblię do ręki i stwierdził, no tu jest napisane tak, a w drugiej Ewangelii trochę inaczej. To wygląda, że to jest sprzeczność. No i napisał książkę na tą swoją Ewangelię czy Biblię Kosidowskiego, tłumacząc, że to wszystko to jest jedna wielka sprzeczność, bo na jego logikę, kiedy on zaczął wnioskować, doszedł do takich wniosków, że to wszystko jest B. Okej? Ostatnio też usłyszałem takie zdanie i w kole, jak ostatnio byłem, to je powiedziałem. Chcę też powtórzyć tutaj, że niektórzy też dochodzą do takiego wniosku i myślę, że to jest taki nieco gnostyczny trend wśród wierzących, że jeżeli coś nie działa, co robisz, no to co tobie mówi twój czysto ludzki, zdrowy rozsądek? Jak coś nie działa, no to tego nie rób. No i spotykając się z taką postawą, mam wrażenie, że to jest taki kierunek, gdzie zdolność własnego myślenia i rozumowania naprawdę przekroczyła tą barierę pokory i to dosyć mocno. To uważasz, że to jest pycha. Jeżeli coś nie działa, jeśli chodzi o gospodarstwo domowe, jeśli czajnik nie działa, no rzeczywiście pozbądź się go, tak? Jeżeli rower nie działa, nie da się go naprawić, pozbądź się go. Rozumiem. Ale jeżeli chodzi o twoje życie z Bogiem, jeżeli chodzi o twoją służbę, o twój wzrost, o kierunek, który dał ci Bóg, jeżeli coś nie działa, to co masz zrobić? Wyrzucić to? Nie. To jest czysto cielesny, czysto jakiś racjonalny pomysł. Jeżeli coś nie działa, to jedyne, co możesz zrobić, zapytać się Boga, czy jesteś we właściwym miejscu i czy to jest to, co masz robić. I może po prostu zwyczajnie poczekać. Okay. Może przejdźmy na tą bardziej pozytywną stronę, bo myślę, że przykłady, które podałem, może dla kogoś wydały się trochę ciężkie, ale wiem, że powiedziałem o rzeczywistości, z którą po prostu mamy do czynienia. Oto, czego nauczyłem się, czego Bóg mnie uczył, co wierzę, że jest właściwe, co możemy czynić wtedy, kiedy jest coś, czego nie rozumiesz. Jesteś kuszony, aby wyciągnąć głupie wnioski. No pierwsza rzecz, którą chciałbym ci powiedzieć, kiedy jest czas wyciągania wniosków, niewiele wiesz, ale zmuszasz się, żeby wiedzieć, lub jesteś kuszony. I diabeł spieszy z podpowiedziami głupimi. Co bym chciał zaproponować? Pokora umysłu lub niemyślenie. Można też przedstawić w taki sposób, jak to proponuje Jeremiasz w 33 rozdziale, 3 wierszu. Tam jest napisane. Bóg mówi tak. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. I oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, których nie wiesz. Pierwszy raz w moim życiu, kiedy Bóg dał mi ten werset, to było dla mnie strasznie niesamowite doznanie, kiedy miałem 18 lat. Przyszedłem do Boga i mówię, Boże, czy ja mam swoje życie prowadzić, kontynuować w oparciu o wiedzę, jaką zdobyłem, wychowałem się w kościele, kazań się osłuchałem, książek przeczytałem, czy tak mam teraz dalej żyć? Czy też, kiedy będzie jakaś potrzeba, mogę przychodzić i wierzyć, że Ty powiesz do mnie? I nie słyszałem głosu, ale otworzyłem Biblię i otworzyłem prosto w tym miejscu. Nie wiedziałem, że to jest werset tak znany na świecie i wielu go cytuje z pamięci. To jest właśnie to słowo. Bóg mówi, wołaj do mnie, a odpowiem ci. Kiedy nie znasz odpowiedzi, kiedy przychodzą tobie bzdurne wnioski do głowy, bo chcesz na siłę coś wiedzieć, poczekaj. Nie sil się za prędko, nie spiesz się, bo od wielu słów, jak mówi Biblia, tak, głupia mowa, tak. Więc Bóg mówi, wołaj, a otrzymasz odpowiedź. Odpowiedź jest tym, czego potrzebujesz, gdy jest czas na wnioski. Czas na wnioski, który decyduje o kierunku twojego życia, w którym dalej pójdziesz. Czy zdryfujesz, czy się zdezorientujesz, czy pójdziesz, aby wzrastać. Bóg ma odpowiedź dla ciebie i to jest dobra nowina, alleluja. Czasami na nią musimy poczekać. Zanim ja dostałem ten werset, chodziłem za Bogiem z 2 tygodnie. Przychodziłem do miejsca modlitwy. Siedziałem lub klęczałem lub stałem, czekałem, modliłem się, czekałem i przyszła odpowiedź. Chwała Bogu. A więc warto czekać. Inne jest miejsce, które bardzo mi się podoba. To jest w Kolosan 3:15-16. Apostoł Paweł, mówiąc do Kolosan, zakłada, że mogą być w takim miejscu swojego wzrostu duchowego i poznania, że pewnych rzeczy mogą jeszcze nie rozumieć. Ale on nie żąda od nich, aby znali wszystkie rozumy, zjedli wszystkie rozumy, znali wszystkie odpowiedzi. On do nich mówi tak, to jest takie proste i wydaje mi się, że właśnie pokorne. Mówi, ilu was wtedy doskonałych, wszyscy tak myślą, tak trzeba myśleć, ale jeśli inaczej myślicie, trwajcie w tym, co już osiągnęliście, a to wam Bóg objawi. Czyli zinterpretowałbym tak. Kiedy przychodzi czas pewnego szarpania i pewnego rozdroża i nie wiesz, co z tym począć, tam jest powiedziane, trwaj w tym, co już osiągnąłeś, a resztę Bóg ci objawi. I lubię to zinterpretować takimi słowami. Trzymajmy się planów. Kiedy przychodzi zawierucha, trzymajmy się planów. Trzymaj gardę. Nie opuszczaj jej. Albo inne moje też już ulubione od jakiegoś czasu sformułowanie. Decyzje podjęte na górze nie mogą być zmieniane na dole. Podjąłeś decyzję, gdy byłeś na górze, byłeś w społeczności z Bogiem. Bóg ci coś objawił, dotknął się twojego serca. Lub stało się tak, jak Paweł mówi w liście do Galacjan, tak, że wiara wasza na mocy została zasadzona. Lub w liście do Koryntian mówi, że Królestwo Boże na mocy zostało zbudowane. Przyjęliście przez doznanie. A potem je gani, że z powodu cielesności, z powodu zawieruchy jakiejś nauki judeo-chrześcijańskiej, czegoś tam, zaczęli zdryfować w jakimś nowym kierunku. I mówi, pamiętacie? Innymi słowy, gdy byliście na górze, gdy Bóg się was dotknął, jakie były wasze myśli, jakie było objawienie? Trzymajcie się tego, co przyjęliście. Decyzje podjęte na górze nie mogą być zmieniane na dole. Trzymamy się planów. Alleluja. A Bóg nam resztę objawi. Halleluja. Tak. Znacie też inne słowo, które mówi, zdaj się w milczeniu na Pana i w Nim złóż nadzieję. Ja wierzę, jestem pewien, że to, co mówię, jest na pewno rzeczywistością, z którą każdy z nas raz po razie w swoim życiu się spotyka, czym tego chcemy, czy nie. Przychodzimy do punktu, gdzie potrzebujemy wiedzieć i czasami w milczeniu czekać. Bo gdy nie czekasz, bredzisz. Często. Ja wiem sam po sobie, ile razy bredziłem, bo śpiesznie mówiłem. No to nam się zdarza, ale przecież czemu tego nie zmienić? Okay. Halleluja. Są przykłady, które nas mogą tutaj zachęcić. Jeden z nich uważam, niesamowity człowiek, niesamowity przykład. Napisał o nim Gene Edwards fantastyczną książeczkę, studium pod tytułem Więzień z trzeciej celi. Kto czytał? Czytał ktoś? Więzień z trzeciej celi. Czyli studium o Janie Chrzcicielu, który całe swoje życie zainwestował w jednym kierunku. Poszedł w jedną stronę. I kiedy wydawało się, że jest u szczytu tego wszystkiego, dlaczego przyszedł, dlaczego się poświęcił, zrezygnował w ogóle z normalnego, doczesnego życia, to wszystko wydało mu się nagle mgłą. Stanęło pod znakiem zapytania. Całe przebudzenie, którego był świadkiem za swoje służby, nagle przekierowane zostało do Jezusa, do którego on stracił jakby przez chwilę pewność. Dla niego przyszedł, przez chwilę zwątpił. Znalazł się w więzieniu, tuż przed śmiercią. I jedyne, o co się zapytał, to Panie, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Zadał pytanie Jezusowi, bezpośrednio Jemu. Mógł wyciągać różne wnioski. To nie tak miało być. Czego innego oczekiwałem? Tak jak ci w drodze do Emaus powiedzieli, że a myśmy myśleli. Na szczęście Jan Chrzciciel a nie myślał jakoś tam, tylko po prostu zadał pytanie Jezusowi. To jest niesamowite. Mogłem przetestować to na własnej skórze w wielu różnych dziedzinach. Kiedyś zrobiłem taki, myślę, że to był ryzykowny krok, nie polecam go nikomu, ale ja wiedziałem, że mam go zrobić. Kiedy miałem 21 lat, wiedziałem, że się wyprowadzę ze Szczecina. Po prostu gdzieś w środku byłem tego już pewien, że wyjadę na stałe. Miałem takie prowadzenie w swoim sercu, żeby zaangażować się na kilka miesięcy w poznawanie nauki świadków Jehowy, ponieważ miałem przekonanie, że będę ich wielokrotnie spotykał na ulicy, co już zresztą się zaczęło podczas misji, na które wyjeżdżałem. No więc się zaangażowałem, aby najpierw poznać, a potem mieć sobie czas na to, żeby zweryfikować to, dać sobie samemu odpowiedź, żeby nie bać się żadnej konfrontacji biblijnej z nikim, żeby no, być wolnym do takiej rozmowy. I to rzeczywiście dla mnie było też taką niesamowitą lekcją, wymagającą pokory umysłu, bo wychowany w takich baptystyczno-zielonoświątkowych kręgach zupełnie nie byłem przygotowany na taką artylerię argumentów i zdałem sobie sprawę, że chyba nikt z tych, których znałem, też nie. W związku z tym wszystko, co słuchałem przez te pół roku, to były rzeczy, na które w większości nie miałem żadnej odpowiedzi. Ale wiedziałem, że mogę zrobić tak, że mogę zapisać, i to zresztą było moim celem, zapisać i dać Bogu czas, aby mi to objawił. I wiedziałem, że jeżeli rzeczy, które usłyszałem, nie otrzymają odpowiedzi, Bóg mi nie objawi, no to uczciwość będzie wymagała ustosunkowania się do tego. Ale postanowiłem tak, trzymać się planów. Wiem, w kogo uwierzyłem. Wiem, kto mnie zbawił. Wiem, kto we mnie zamieszkał. Tu są rzeczy, które usłyszałem. Wymagają odpowiedzi. Okej. Kładę na półkę i czekam. Ja już w swoim życiu spotkałem wcześniej ludzi i strzegłem się takiej postawy skakania tak raz, dwa, trzy za jakąś pewną świeżą nauką. Oto przyjechał ktoś i przedstawił fantastyczny projekt, że można wierzyć w ten sposób. A jak to świetnie wygląda. No to zwrotnica w drugą stronę, przemianujmy się, może tak będzie lepiej. Za tydzień okazało się, że to kiszka jakaś, to może poszukajmy czegoś innego. W ten sposób zawsze człowiek skończy za burtą w końcu. Około 3 lat czekałem na wszystkie odpowiedzi, na te punkty, które wypisałem sobie podczas studium, jakie miałem ze Świadkami Jehowy. 3 lata. Kiedy opracowywałem już lekcje biblijne, które do tej pory prowadzę tutaj, to pewne punkty no nie mogły do mnie dotrzeć, no nie mogłem się przegryźć. I pamiętam, że jeździłem, pamiętam nawet taki jeden punkt dogmatyczny. Wiedziałem, że muszę dla siebie samego wziąć odpowiedź. Wziąłem sobie do serca ten problem i powiedziałem, Boże, Ty masz odpowiedź. Tyle razy mi coś objawiłeś, więc ja wiem, że przyjdzie moment nagle olśnienia. I pamiętałem, że jechałem pociągiem. Była 23, wracając z Gostynina pociągiem. I pamiętałem, o której godzinie i gdzie przyszło objawienie i nagle stało się to takie proste. Takie proste. Po prostu. Rzeczywiście. Jakie to jest jasne. I mogłem to studium o Jezusie, o Duchu Świętym, o innych różnych kwestiach dokończyć i czuć radość i ulgę. I kiedy przychodzi objawienie, i kiedy doczekasz się odpowiedzi od Boga, kiedy On przyjdzie z tym, czego potrzebujesz, zawsze masz w sercu potwierdzenie, które daje Ci Duch Święty. Tym potwierdzeniem jest pokój, jest radość, jest satysfakcja, jest poczucie, że żyjesz, jest poczucie, że jesteś na swoim miejscu, poczucie, że nie dryfujesz, że nie odbijasz się od ściany do ściany w poszukiwaniu przygód. Halleluja, Bóg jest dobry. Amen? I dlatego też przy okazji chcę powiedzieć, czekaj z nowościami. To fakt, że Bóg przynosi nowe rzeczy do twojego życia. Oczywiście, że pojedziesz na niejedną konferencję, może na tą przyjechałeś i usłyszysz coś nowego. To tak musi być, że my słyszymy, przeczytamy o nowych rzeczach. Amen. Musimy nowe rzeczy przyjmować. Ale jeżeli są tak zwane nowinki, nowostki, których celem jest wyprowadzenie cię z miejsca, w którym jesteś, moja sugestia, nawet jeśli są to dobre rzeczy i prawdziwe, nie bądź w swojej motywacji jak dziecko, które szybko skacze z karuzeli na karuzelę. Poczekaj. Jeżeli tak jest, rzeczywiście tak ma być, pozwól, żeby Bóg twoje serce przekonał. Pozwól, żeby te rzeczy włożył, umieścił w tobie. Żeby to nabrało ciała i krzepy wewnątrz ciebie. Żebyś ty był scementowany w tym wszystkim, tak? Bo no niestety pewnie ci, którzy są dłużej z was nawróceni, spotkaliście takich, którzy biegają za nowościami, przeskakują z kwiatka nauki na inny kwiatek i ostatecznie ich nie ma nigdzie. Lub ostatecznie widzisz, że są cały czas w zamieszaniu. W zamieszaniu. W zamieszaniu. Po pokora umysłu pozwoli Tobie pozostać, płynąć i się nie przejmować. Halleluja. Halleluja. Amen. Czy coś z tego, co do tej pory powiedziałem, przydało się komuś? Na koniec jeszcze parę myśli. Jeżeli nauczysz się nie myśleć w odpowiednim Bożym momencie, co mógłbym obiecać Tobie lub spróbować obiecać? Po pierwsze, że przeżyjesz. Przeżyjesz. Po drugie, nie zepsujesz się, nie zgnuśniejesz, nie padniesz. Nie padniesz, nie zgnuśniejesz. Ludzie, którzy za szybko myślą, nabełtają sobie tak, że potem nie można tego odplątać. Nie tylko przeżyjesz, ale ożyjesz i mając więcej i otrzymasz więcej, bo jest napisane, że ten, kto ma, kto wytrwa w tym, co otrzymał wcześniej, otrzyma jeszcze więcej. Halleluja. Takich parę jeszcze myśli chciałbym zaproponować na koniec. W czym jeszcze dobrze nie myśleć? Gdyby ktoś ciebie zapytał, w czym jeszcze? Może takie bardziej proste przykłady na koniec. Gdy chodzi o domysły i plotki, to jest super okazja, by uczyć się nie myśleć. Domysły, ploteczki, nowinki usłyszeliśmy. O, to było ciekawe. Że co o niej słyszałaś? A co, tylko tyle słyszałaś? Ale to byłoby interesujące wiedzieć do końca. Jak ty mi powiesz, co ty wiesz, ja ci powiem, co ja wiem. Jakoś to połączymy. Sami wiecie, jak wielu ludzi jest poranionych i zniszczonych w Kościele przez myślenie tam, gdzie się nie powinno myśleć, prawda? Albo gdzie warto nie myśleć, gdy chodzi o cudze finanse, cudze pieniądze. Co ty na to? A skąd on ma tyle pieniędzy? Co on takiego wykręca za numer? A ciekawe, co pastor z tymi pieniędzmi zrobi? Zbiorą zaraz ofiarę? Kurczę, jak będzie tam dużo pieniędzy? Warto nie myśleć nad złem wokół nas. Ja myślę, tak. To teraz właśnie myślę, że ludzie wokoło delektują się, to jest ich pokarm bieżący. Myśleć, jak źle jest wokół nas, wszelkie złe nowiny, to jest pokarm bieżący, to jest ta manna świeża dostarczana przez media, przez gazety, to jest pokarm ludzi. Nie myśleć nad tym, co złe wokoło, bo jak będziesz myślał, no to w końcu w depresję wpadniesz, no. Będziesz bał się z domu wyjść. Warto nie myśleć jeszcze, dlaczego inni są od ciebie lepsi, bogatsi, piękniejsi i silniejsi. Tak, ludzie, którzy mają tendencję do potępiania siebie, do takiego samonegowania, tak właśnie główkują. Dlaczego ja jestem taka niezdara, brzydka właśnie, a inni tacy. To jest straszne, nie myśleć, absolutnie nie wolno o tym myśleć. Albo jeszcze inne gorsze rzeczy, to tak pcha mi się spontanicznie, tak? Dlaczego pastor uśmiechnął się do tej siostry, do mnie się nie uśmiechnął? Co to może oznaczać? Ale tak, jakby ktoś taki miał problem, ja ci mogę powiedzieć, bo mam objawienie, co to może oznaczać. Akurat mam świeże objawienie. Bo może ta siostra uśmiechnęła się do pastora, a ty miałaś gburowatą minę. Proste. Warto nie myśleć, dlaczego jeszcze nie wygrałeś w totolotka. I szczególnie, co z tą wygraną zrobią ci Filistyni, co wygrali. Takie kaciusze przeżywałeś kiedyś, czy nie? Jak tam była ta wielka wygrana, prawie do 40 dochodziło, żeśmy z żoną usiedli i myśleliśmy, Boże, co oni z taką kasą zrobią? Jesteś poganie. Jejku, to jest niemożliwe. Tak. Warto nie myśleć w ten sposób. Dlaczego nikt mnie nie zauważa ani nie docenia w tym miejscu? Już przeszedłem przez tą salę konferencyjną 3 razy w tej nikt mnie nie zauważył jeszcze, no. Cóż to może oznaczać? Ja ci powiem, bo mam świeże objawienie, gdybyś miał taki problem i nie miałbyś jakoś tutaj konsensusu w tym, to myślę, że objawienie jest takie, że to problem jest w tym, że to ty jeszcze nie zauważyłeś i nie doceniłeś nikogo tu na sali i możesz to zaraz zmienić, jak będzie przerwa, nie? Filipian 4:10 na koniec możemy sobie z pamięci zacytować. Myślę, że starzy chrześcijanie to znają to dobrze, bo tam jest napisane w końcu, bracia moi, zamiast o tych wszystkich głupotach, bredniach tam ciągle mielić i po prostu bez końca strasznie się wykańczać i Ducha Świętego ulatniać całkowicie, zamiast tak, to w końcu, bracia moi, myślcie, dokończycie? Myślcie tylko o tym, co dobre, co miłe, co chwalebne, co sprawiedliwe, co cnotą, co godne pochwały, halleluja. Czy to nie wymaga pokory umysłu? Zgięcia tego buńczucznego czasami umysłu, który ciągle chce coś wiedzieć i wymyślać? O, wymaga. Bardzo. Więc ja was jeszcze raz będę błogosławił tym wersetem. Halleluja. Ja was błogosławię w imieniu Jezusa tymi słowami apostoła Pawła, które mówi: myślcie tylko o tym, co sprawiedliwe, co poczciwe, co chwalebne, co godne pochwały, co jak tam dalej było? Że co? Co dobre, co poczciwe, alleluja, błogosławię każde serce, każde myśli, każdą głowę na tym miejscu. Boże, niech będzie wolność w tym miejscu od wszelkiej niepokory umysłu, wszelkiego zbuntowanego umysłu, wszelkiego umysłu żądnego wiedzy tu i teraz, żądnego odpowiedzi natychmiast. Niech przyjdzie myślenie o tym, co dobre, myślenie pełne optymizmu, wolne, zadowolone, bez oskarżeń, bez roszczeń, pełne dziękczynienia, pełne pogody ducha w imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. I można oddać chwałę Bogu przez oklaski. Hallelujah. Hallelujah. Yeah.